Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w wydaniu kryzysowym politycznej dogrywki. Ponieważ jednak wobec wielu, bardzo wielu informacji medycznych i społecznych o swoje prosi się też tematyka gospodarcza, ekonomiczna czy finansowa, i to w wydaniu globalnym, jak i krajowym, to też dziś w roli komentatorsko-eksperckiej telefonicznie. Pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, no i przeróżni komentatorzy ekonomiczni, z całym szacunkiem pana koledzy po fachu, wykrakali. Będziemy mieli recesję, ale światową i z powodu pandemii. Skala jej jest trudna chyba do opisania.
Zgadza się. Znaczy, no, myślę, że tak, nikt z ekonomistów nie przewidywał do końca, że ta epidemia tak mocno rozprzestrzeni się na cały świat. Większość, myślę, była przekonana, że ta sytuacja będzie takim ogniskiem punktowym. To będą Chiny i ewentualnie kraje Dalekiego Wschodu. Natomiast pokazało to, jak bardzo ekonomia powiązana jest jakby w tym łańcuchu światowym i jak ten wirus czy ta sytuacja epidemiologiczna bardzo rozprzestrzeniła się na każdą gospodarkę, no w tym przypadku również na gospodarkę światową.
No bo to oczywiście są naczynia połączone, prawda?
Zgadza się. No, to wybitnie pokazuje, jak te łańcuchy logistyczne są ze sobą powiązane, niezależnie z tego, w jakiej części świata się znajdujemy.
Panie doktorze, czy można tą, bo ona nadchodzi dopiero, ta recesja, do czegokolwiek porównać w przeszłości? W sensie ekonomicznym oczywiście.
Tak. Ja myślę, że no, możemy to porównywać z innymi takimi ogniskami wirusowymi, które mieliśmy. No, na przykład ta grypa hiszpańska, która się pojawiła na początku XX wieku.
Ale to już jest prehistoria, jeśli mogę wejść, to już prehistoria. Tak? Jesteśmy w nowoczesnej gospodarce globalnej, różne powiązania i tak dalej, zupełnie nieprzystawalne. Ale na przykład podpowiem ten kryzys 2008 roku, umownie tak przyjmując.
No, prawda była taka, że kryzys 2008 roku, no, że tak powiem, był na całym świecie, natomiast z racji jednak pewnej izolacji ekonomicznej Polski, u nas te mechanizmy związane z rynkiem nieruchomości działy się w dość dużym opóźnieniu, to można uznać oczywiście w pewnym cudzysłowie, że wyszliśmy z tego kryzysu obronną ręką. Oczywiście każdy z przedsiębiorstw odczuł w pewnym sensie ten kryzys, ale nie był tak potencjalnie niebezpieczny, jak obecnie panujące warunki epidemiologiczne.
Czego się możemy spodziewać, jeśli damy radę to jakoś objąć, nie strasząc naszych słuchaczy?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim należy się spodziewać pewnego spowolnienia w gospodarce. Oczywiście słyszymy tutaj, że rząd przygotowuje różnego rodzaju rozwiązania.
No jest gotowy ta tarcza rządowa. Dokładnie. Nazywają to również planem Marszala.
Tak, ale z drugiej strony sytuacja, która obecnie się pojawiła, czyli ta konieczność izolacji, pracy zdalnej, no ma też swoje plusy. Z uwagi na to, że wiele przedsiębiorstw, wiele instytucji administracji publicznej szuka sposobów, jak możemy wiele rzeczy rozwiązać za pomocą systemów teleinformatycznych. I mamy tutaj bardzo dobre przykłady, gdzie możemy wiele spraw urzędowych załatwić drogą elektroniczną.
Wymuszone, wielu, prawda? Ten rozwój...
Bardzo wielu pracowników pracuje w tak zwanych home office'ach, czyli pracy zdolnej z domu, wykonując swoje obowiązki. Więc to też pokazuje, że potrafimy w pewnym sensie reagować na potencjalnie sytuację niebezpieczną. Oczywiście to się przyczyni do poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast w skali globalnej, no i w tym przypadku w skali Polski, no ta sytuacja na pewno wpłynie na nasze PKB. Na pewno ten wzrost gospodarczy będzie znacznie mniejszy, niż przewidywaliśmy.
Czy możliwy jest budżet na minusie, bo mieliśmy zrównoważony, teraz będzie z pewnością nowelizowany, prawda? To jest konieczność?
Tak, ja myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że będziemy mieli ujemny budżet.
Ujemny? Byliśmy liderem poniekąd europejskim, prawda? Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy PKB.
Zgadza się. No niestety sytuacja wymusiła na nas pewne działania, które spowodują całą pewnością ograniczenie naszego rozwoju. Oczywiście każdy z przedsiębiorstw szuka sposobów na to, żeby wyjść z kryzysu z jak najmniejszą stratą. Natomiast na pewno nie będziemy w stanie poprawić swoich wyników finansowych, tak jak się z tego spodziewaliśmy.
Bankructwa się szykują. Czy to jest realna groźba?
Znaczy, ja myślę, że bankructwo to jest takie zbyt...
Na przykład brak szalenie. Ładniej brzmi na przykład utrata płynności finansowej.
Mamy tutaj, oczywiście jest takie ryzyko, natomiast myślę, że teraz jeszcze za wcześnie jest na to, żeby tutaj szacować wielkie bankructwa. Ja myślę, że na pewno jest to duży kłopot, duży taki element wyzwania, który stoi przed wieloma przedsiębiorstwami, żeby znaleźć rozwiązania, które będą jak najmniej szkodziły dla rozwoju naszych przedsiębiorstw.
Ale pojawia się w perspektywie bezrobocie również, bo przecież produkcja spada już aktualnie i spadnie jeszcze na pewno. Mhm. Czy to jest problem?
Znaczy ja myślę, że jest to na pewno pewien kłopot, który pojawia się w gospodarce. Natomiast proszę zauważyć, że do tej pory mieliśmy wielki problem z pracownikami. Gospodarka bardzo mocno się rozwijała i wiele przedsiębiorstw zwracało uwagę na to, że brakuje rąk do pracy. W tej sytuacji, kiedy ten rozwój będzie spowolniony, może to spowodować to, że kłopoty z pracownikami nie będą tak mocno widoczne, a te nadwyżki produkcyjne, które moglibyśmy w tej chwili wykonywać, będą wykonywane za pomocą obecnych pracowników. Więc myślę, że na dzisiejszą sytuację, na chwilę dzisiejszą, to widmo kryzysu nie jest tak bardzo realne.
Panie doktorze, na bieżąco jesteśmy karmieni tak zwaną arytmetyką koronawirusa, ale obok pojawia się również arytmetyka antykryzysowa. Robią wrażenie na panu takie kwoty jak na przykład 2 biliony dolarów w Stanach Zjednoczonych, 3 miliardy euro dla rolników od Unii Europejskiej i nasza tarcza antykryzysowa 212 miliardów.
Czy ta arytmetyka jest dosyć ciekawa, natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak porównujemy się z innymi krajami, pod kątem tego, jaki tam jest potencjał gospodarczy, ile tam jest przedsiębiorstw, które potencjalnie będą potrzebować pomocy. Oczywiście są to dość dobre informacje o tym, że rząd czy Unia Europejska próbuje dotować i pomagać przedsiębiorstwom. Natomiast na razie to jest tylko arytmetyka. Na razie tylko wiem o tym, że są takie zapewnienia. Natomiast fizycznie nie poczuliśmy tego zastrzyku gotówki czy zastrzyku pomocy. Na razie to jest tylko arytmetyka.
To jeszcze przed nami. Jakkolwiek będę złośliwy nieco, bo liberalizm chyba i neoliberalizm w myślą dziurę się schował. Wszyscy oczekują pomocy państw. Się okazało, że jednak państwa narodowe są jakimś rozwiązaniem i ich aktywność na rynku.
No oczywiście. Ja myślę, że ogólnie sytuacja europejska spowodowała, że sam koncept takiej Unii Europejskiej jest pod znakiem zapytania. Tak? To na pewno będzie
wielokrotnie się sprzeczaliśmy
reform.
Na antenie również, jeśli chodzi o rynek, że rynek to nie bardzo można znaleźć w Europie. Może w Stanach. Mówię o tym liberalnym rynku, tak? Niedotowanym. Czyli, panie doktorze, właściwie Smith w odwrocie, a Keynes zwycięża na wszystkich polach?
Nie, myślę, że tak radykalnie nie powinniśmy rozmawiać. No, warto by się zastanowić na temat tego, jak mamy system skonstruowany w naszej gospodarce i na temat, jakie są relacje między państwem a przedsiębiorcą. Tak?
Bo ciągle gonimy też gospodarki europejskie. Mało tego, jesteśmy z nimi związani w sposób na przykład z gospodarką niemiecką bardzo mocno.
Zgadza się, oczywiście. Natomiast też powinniśmy wziąć pod uwagę to, jakie mamy rozwiązania systemowe w Polsce. I tutaj oczywiście moglibyśmy wyjść z założenia, dlaczego dzisiaj przedsiębiorcy oczekują pewnego wsparcia ze strony państwa. No jest to zrozumiałe w sytuacji, kiedy w postaci różnych podatków i danin, państwo jakby finansujemy. No i teraz oczekujemy tej jakby rekompensaty. Natomiast gdybyśmy postawili się w zupełnie innym systemie, gdzie mamy o wiele mniejsze płatności, na przykład na ZUS, mamy zamiast podatku dochodowego od osób prawnych, czyli pospolitego CIT, mamy podatek przychodowy, prawda? To mimo wszystko pozwalałoby na to, żeby przedsiębiorstwa dysponowały własną gotówką, większą niż w tym przypadku, w tej chwili.
Można powiedzieć, również odwrotną tezę można by zaryzykować, prawda? Że dzięki Bogu mamy większość tych dużych przedsiębiorstw państwowych. One są wtedy na rozkaz, że tak powiem, rządu bardziej elastyczne. Mogą również przeznaczać fundusze na cele społeczne, czyli przeciwko koronawirusowi na przykład.
No, panie redaktorze, nawet jeżeli mówimy o bardzo liberalnej sytuacji czy rozwiązaniach gospodarczych, to nawet tam jest mowa o tym, że państwo powinno się skupić na tak zwanych strategicznych przedsiębiorstwach, a więc takich, które pozwalają nam być w pewnym sensie niezależnym od sytuacji, która się pojawia poza naszymi granicami, prawda? A więc mamy przedsiębiorstwa produkujące energię elektryczną, przedsiębiorstwa, które dystrybuują paliwa i tego typu rzeczy. Wówczas duże podmioty gospodarcze oczywiście mogą pomagać i partycypować w tym procesie pomocowym dla naszych obywateli, jak najbardziej. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wielkie grono małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw.
Małych i średnich, tak? To się tak nazywa.
Tak,
60% PKB.
Tak, dokładnie.
I
teraz te małe przedsiębiorstwa potrzebują naszej pomocy. No do tej pory, że tak powiem, w większości te małe, mikro, średnie przedsiębiorstwa sfinansowały funkcjonowanie państwa. A więc w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej każdy z nas oczekuje, że państwo nam pomoże.
No w tej tarczy jest mnóstwo takich rozwiązań dedykowanych, to się brzydko mówi, małym i średnim, czyli ten miś słynny, tak? I rolnikom.
Oczywiście, zgadza się. Natomiast pytanie zawsze pojawia się takie, czy powinniśmy pozostawić przedsiębiorstwom swobodę w ich funkcjonowaniu, a więc ograniczać podatki, ograniczać różnego typu daniny na państwo, prawda, żeby każdy z przedsiębiorstw mógł samodzielnie rozwijać się, zbierać środki na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, tak jak mamy obecnie.
Nie obawia się pan, że to jest myślenie, będziemy o tym myśleć za 10 lat, dopiero jak wyjdziemy z tej recesji?
Znaczy ja myślę, że sama sytuacja wywołała pewną dyskusję, co jest bardzo dobre, na temat tego, jak mamy funkcjonować. Chociażby to, jak wszyscy zastanawiamy się łącznie z administracją publiczną, jak możemy realizować nasze codzienne czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To już jest wielki plus, wielki krok w dobrą stronę, taki krok rozwojowy.
Panie doktorze, jeszcze jeden szczegół. Złoty spadł wyraźnie, dawno taki słaby nie był. To jest również informacja dobra, bo na przykład jeśli chodzi o eksport, to mamy do czynienia z sytuacją lepszą dzięki słabemu złotemu.
Oczywiście. Natomiast powinniśmy też, tak powiem, pilnować naszego kursu złotego, no bo z jednej strony mamy eksport, a z drugiej strony mamy też pewien import. Więc teraz kwestia tej relacji między ilością eksportu, a ilością importu, prawda? I tak powinniśmy kształtować naszą gospodarkę i tak kształtować relacje złotego do innych walut, żeby w bilansie w końcowym wychodzić na plus.
Panie doktorze, na koniec jeszcze bardzo szczegółowe pytanie. Wróciły takie tezy kupuj u swoich, takiego patriotyzmu zakupowego. Czy on ma jakieś szanse w tej wyjątkowej sytuacji przecież?
Czy oczywiście ma szanse, tylko pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Jak odróżnić,
tak? Z jednej strony możemy wyjść z założenia, żeby kupować w lokalnych sklepach, jak już uprawiamy się z epidemią, żeby kupować posiłki na przykład w restauracjach czy lokalnych barach, żeby tym samym wspierać tą taką lokalną przedsiębiorczość. Natomiast obawiam się, że w tej sytuacji każdy z potencjalnych obywateli będzie szukał produktów, które będą tanie, z uwagi na to, że każdy z nas w pewnym sensie będzie czuł finansowo tą recesję, czy ten kryzys, który się pojawił.
A tego się zadekretować nie da, jak sądzę. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie w studiu, jakkolwiek telefoniczne.
Dziękuję również.
Przypomnę, komentował dla państwa pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną i tu stawiam duży znak zapytania i dodam, o kolejnych wydaniach Politycznej Dogrywki będziemy państwa informować.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.